Porozmawiajmy o...
Będziemy rozmawiać o Enigmie. W naszym studiu Szymon Mazur z redakcji internetowej Radia Merkury. Dzień dobry, Szymonie.
Dzień dobry.
Szymonowi od lat kibicujemy, bo Szymon sobie wymyślił, że chciałby, aby w Poznaniu powstało Muzeum Enigmy. I na razie jak wygląda proces powstawania muzeum?
No na razie kiepsko. Troszkę prace się zatrzymały. Miasto mówi, że chce realizację tego projektu, ale nie ma na niego pieniędzy. Ale w przyszłym roku prace mają przyspieszyć. Mam nieoficjalne zapewnienia nowych władz Poznania, że dojdzie do spotkania i mam nadzieję, że tam poprosimy z innymi entuzjastami tego pomysłu, żeby coś zaczęło się wreszcie dziać w tym kierunku.
A wy macie jakiś pomysł już konkretny, jakby to muzeum miało wyglądać?
No jest, opracowałem taki projekt roboczy, który przedstawiłem nawet w Urzędzie Miasta. Mniej więcej opowiada historię Enigmy od kursu kryptologicznego, w którym poznańscy matematycy wzięli udział, po ich badania przedwojenne prowadzone w Poznaniu, potem o przeprowadzce do Warszawy i losach wojennych i powojennych. Ten jest taki pomysł opracowany. On jest punktem wyjściowym do dyskusji. Ja liczę na to, że może będzie można ogłosić konkurs na koncepcję jakby wyposażenia muzeum i wtedy takie pomysły się zetrą i może z nich wybierze się najciekawsze.
A mamy w Poznaniu w ogóle Enigmę? W sensie samą tą maszynę szyfrującą?
Nie ma Enigmy w Poznaniu, ale nie jest problemem jej sprowadzenie. Można ją kupić na wolnym rynku, kosztuje tylko 20 tysięcy euro, ale jest kilka egzemplarzy w Polsce. Kilka lat temu ABW przekazała jeden egzemplarz maszyny Enigma do powstającego Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, także sądzę, że zdobycie samej maszyny Enigma nie jest problemem. Natomiast ja zakładam, że w takim muzeum, które powstanie w Poznaniu, będzie kilka maszyn Enigma i prawdziwych, i kopii. I na tych kopiach będzie można sobie samemu szyfrować swoje komunikaty, swoje imię, nazwisko, swoje wyznanie.
Tak sobie właśnie to wyobrażamy.
Czym jest
tak.
Enigma, Szymon?
Właśnie,
Enigma
jak to działa?
To zagadka, tajemnica. Tyle to oznacza, ale co to oznacza w konkretnym przypadku tej maszyny?
Enigma to jest taka bardzo skomplikowana maszyna do pisania, można powiedzieć, która po naciśnięciu przycisków wewnątrz tej maszyny zachodziło wiele procesów mechaniczno-elektronicznych, można by powiedzieć. Przesuwały się bębenki, przebiegały impulsy elektryczne w tą, w drugą stronę, były odwracane, komplikowane, tak żeby wyszło z tego coś niezrozumiałego. To znaczy, żeby jedna litera przekształcała się w drugą, ale nigdy nie zdarzało się to tak samo.
A, czyli to nie było tak, że dana maszyna Enigma zawsze szyfruje w ten sam sposób?
Nie. Było szereg zabezpieczeń. Niemcy, przygotowując tę maszynę, opracowali, zabezpieczyli ją różnymi sposobami i cała gra o Enigmę w czasie przed wojną i w czasie II wojny światowej polegała na tym, żeby rozwiązać te tajemnice tych połączeń, których tych możliwości było 100 miliardów, a one zwiększały się w czasie wojny. Na przykład morska wersja Enigmy, o której za chwilę będziemy zapewne mówić, dodano w czasie wojny czwarty wirnik szyfrujący. Przed wojną Polacy zmierzyli się z maszyną Enigma, która miała trzy wirniki. W czasie wojny do Enigmy, która była na okrętach marynarki wojennej niemieckiej, dodano czwarty wirnik i jeszcze bardziej zapętlono tą drogę, którą pokonywały impulsy elektryczne w maszynie. Więc Brytyjczycy, którzy wtedy tą Enigmę już łamali, ogłuchli na dłuższy czas, na wiele miesięcy i nie potrafili tej maszyny rozszyfrować wtedy tych komunikatów, dlatego że Niemcy ich załatwili tym jednym dodatkowym wirnikiem
szyfrującym. Czyli to był taki komputer, taki prototyp komputera właściwie i tutaj, żeby rozszyfrować tę Enigmę, musiały być tęgie mózgi matematyczne, bo to jednak jakieś matematyczne tam algorytmy wchodziły
w grę. Cały geniusz ludzi, którzy łamali Enigmę, najpierw Polaków, potem Brytyjczyków, polegał na tym, że oni byli matematykami, którzy swój niesamowity umysł wykorzystali do tego, żeby jakby wyobrazić sobie tą drogę tych impulsów elektrycznych i rozszyfrowali ją. no, to wydawało się Niemcom nie do zrobienia. To znaczy zakładali, że Enigma nie jest do złamania.
Doskonała.
Jest doskonała, tak, tak. Na tym to polegało. Dlatego byli pewni, że nie potrafią alianci deszyfrować tych komunikatów. Przez całą wojnę szukali, wiedzieli, że coś się dzieje, szukali szpiegów, którzy może jakieś informacje wyprowadzają, innych źródeł przenikania tych informacji do aliantów, ale nie wpadli na to, że Enigma jest łamana.
A jak to się stało, że Rejewski, Różycki i Zygalski zajęli się w ogóle łamaniem tej Enigmy? Ich to interesowało samo w sobie, czy ich poproszono o pomoc?
No, tu byli bardzo przyszłościowo myślący wojskowi, którzy wpadli na pomysł zastosowania właśnie do matematyki do łamania szyfrów i oni zorganizowali w Poznaniu kurs kryptologiczny i na ten kurs zaprosili kilku studentów matematyki z Poznania i wśród tych studentów, tam było ich chyba 20, wybrali 8 najlepszych, najlepiej sobie radzących z zagadkami logicznymi, matematycznymi i tak dalej. I wśród nich była ta trójka, którzy później zostali zatrudnieni przez Biuro Szyfrów Sztabu Generalnego i oni w krótkim czasie zaczęli łamać niemieckie kody. Zrobili to po prostu błyskawicznie, mieli wielkie osiągnięcia i to było właśnie niebywałe. Że...
Szymon, żeby uporządkować tę naszą wiedzę, dosyć czasami bardzo fragmentaryczną, nawet trzeba powiedzieć, dotyczącą Enigmy. Polakom udało się złamać szyfr Enigmy już przed wojną. Natomiast potem zasługi jednak na tym polu mieli też Anglicy. Tak. Jak to właśnie było z złamaniem kodu Enigmy? Czy to była współpraca, czy to była rywalizacja?
Nie, to była sztafeta. Wszyscy uczestniczący w tym projekcie nazywają to sztafetą. Polakom pewne informacje przekazali Francuzi. Francuski wywiad zdobył coś od Niemców. Później badania prowadzili Polacy. W 1932 złamali Polacy system działania Enigmy, to jest bardzo ważne. No i potem przez kolejne lata z większymi lub mniejszymi sukcesami pracowali nad tym, ale potrzeba było coraz to nowych urządzeń.
System, zatrzymajmy się na chwilę w tym miejscu. System, czyli zasadę działania samej maszyny.
Zasadę działania maszyny, czyli cokolwiek Niemcy zrobili nowego, to można było jakby uprzedzać ich ruchy. Polacy produkowali pewne maszyny, bombę kryptologiczną, która pomagała rozszyfrować ustawienia na dany dzień, bo one się zmieniały. I to były pierwowzory takich, no można powiedzieć, że to były pierwsze komputery. One jakby symulowały pewne działania, pewne myślenia. I gdy zbliżała się II wojna światowa, polski wywiad już o tym wiedział, że wojna nastąpi. Właśnie dzięki dekodowaniu ODPŻ Enigmy Polacy przekazali tą informację i Francuzom, i Anglikom. W lipcu w Pyrach pod Warszawą odbyło się spotkanie. Przyjechali najlepsi głowy, że tak powiem, wywiadu brytyjskiego i francuskiego i byli w szoku, gdy dostali te działające enigmy polskie, czyli dekodujące komplet dokumentów i mogli skonsultować się z tymi matematykami, którzy zaczęli w Poznaniu i oni opowiedzieli, jak to robić, jak to działa. Brytyjczycy byli w szoku po prostu nad łatwością, jaką Polacy dokonali tego odkrycia.
I gdzie to jest miejsce dla Alana Turinga? O tym chyba za chwilę porozmawiamy, bo głównie chcieliśmy o nim opowiedzieć, bo wyszła książka. Tak, wyszła książka, pojawi się za chwilę film na ekranach kinowych. Kim był Turing, jak współpracował z naszymi matematykami, o tym Szymon opowie nam za moment.
Szymon Mazur z naszej redakcji internetowej jest dzisiaj naszym i Państwa gościem. Jak Państwo słyszycie, bardzo interesująca rozmowa na temat dokonań poznańskich matematyków i nie tylko.
No i doszliśmy do tego momentu, że nasi kryptolodzy spotkali się z Brytyjczykami, którzy przejęli jakby tę pałeczkę w sztafecie, o której wspominałeś.
Nawet nie jakby. Tylko po
dosłownie.
Prostu.
No i tutaj pojawia się, czy właśnie tutaj pojawia się Alan Turing, bo ja o nim chciałam troszeczkę opowiedzieć, ponieważ kiedy wyszła najnowsza biografia wydana przez Albatrosa, no to muszę ci powiedzieć, Sławku, Szymon po prostu nawet nie poczekał, aż rozpakuje tę paczkę. Wiedział, że tam jest tak się
przeczytał.
Od razu wziął. Właśnie nie wiem, czy przeczytał od razu, bo książka jest dosyć skomplikowana, a już niedługo na ekrany kinowe wejdzie film poświęcony temu genialnemu brytyjskiemu z kolei matematykowi.
No tak, koniec tego roku i początek przyszłego może być bardzo emocjonujący dla ludzi interesujących się tematem. Wyszła książka i 16 stycznia będzie w Polsce film Gra tajemnic. o Alanie Turingu. To był człowiek, to był brytyjski matematyk, który w 1939 roku został zatrudniony przez brytyjski rząd do łamania szyfrów, ale nie on jeden, bo Brytyjczycy poszli, jak to mówi się, szeroko i zatrudnili tych matematyków, fizyków i innych naukowców innych dyscyplin, powyciągali ich z uniwersytetów. Zatrudnili ich kilkudziesięciu i w czasie wojny ich było coraz więcej, aż ten ośrodek w Bletchley Park, gdzie łamano szyfry niemieckie, także japońskie i włoskie.
Czyli oni nie tylko się enigmą zajmowali?
Nie, zajmowali się także innymi wrogami z czasów II wojny światowej. Pomagali Amerykanom w walce z Japończykami, między innymi. I włoskie szyfry też całkiem nieźle łamali. Dzięki temu włoska marynarka wojenna poniosła straty w bitwie przy przylądku Matapan, na przykład dzięki rozszyfrowaniu włoskiej enigmy. Ale tą niemiecką enigmą zajmował się właśnie Alan Turing. Był to matematyk, no można powiedzieć geniusz, i jak potem się okazało po latach, zostało to potwierdzone. Taki typowy obraz naukowca, jakiego mamy w głowie, to znaczy gdy była taka opowieść, gdy pękły mu szelki w spodniach, w czasie jakichś tam pochylania się nad pracach nad maszyną, to któryś z kolegów dał mu sznurek z linkę jakąś ze skrzyni i Turing nosił ten sznurek potem przez kolejne 3 lata jako pasek w spodniach. Także,
ludzie, którzy wstają rano i w piżamie idą do pracy?
Zdarzało się, że naukowcy przychodzili do pracy w piżamie. Turing miał popsuty rower. No może zainteresuje Sławka.
Bardzo. Tym bardziej, że mój teraz też jest zepsuty. Ciekawe, co on zrobi.
Odginała mu się tam jakaś szprycha w czasie jazdy i on obliczył, że przy tam 198 okrążeniu przekręceniu.
Ona się doprostuje.
Ona zablokuje mu, po prostu odegnie się tak mocno, że nie będzie mógł jechać. On wtedy przy tym chwil obrotu wcześniej zatrzymywał się, poprawiał i jechał dalej i odliczał. Nie naprawił tego roweru, tylko po prostu odliczał.
To jest wyjście.
Dlatego to potwierdza, że to był taki naukowiec troszeczkę oderwany od rzeczywistości. Miał problemy w kontaktach międzyludzkich. Trudno było z nim współpracować. No i jak potem się okazało, on był homoseksualistą. To był olbrzymi problem, bo w tym czasie w Wielkiej Brytanii tego typu zachowania były karane. I skończyło się to dla niego tragicznie. O tym jest ta książka, między innymi o tym, i o tym będzie ten film.
A był taki moment, że Turing spotkał się z naszymi trzema matematykami łamiącymi enigmę?
Tak. Historycy polscy piszą o tym spotkaniu. Doszło do niego w 1940 roku we Francji. Jeszcze Francja nie była zajęta przez Niemcy. Spotkał się z Polakami. Powiedzieli mu mniej więcej, jakie mają osiągnięcia, co robią, i on powiedział, jakie napotykają Brytyjczycy problemy. Polacy mu zrelacjonowali i on, jadąc już do Wielkiej Brytanii, był pod wrażeniem tego i wiedział, co robić dalej. Wiedział, jak łamać enigmę Dayton. Znaczy, wystarczyło, że oni mu opowiedzieli i on ich tropem poszedł i udało się kolejne osiągnięcia w łamaniu enigmy pociągnąć.
Czyli jednak sztafeta, bo to... można powiedzieć tak, Szymon, że Polacy dali mu klucz?
Tak, na pewno. Wskazali drogę i tak naprawdę nam jest trochę przykro, że potem z pomocy Polaków Brytyjczycy nie korzystali. Tak się zdarzyło. Ale rzeczywiście nie poradziliby sobie Brytyjczycy bez Polaków.
A Polacy bez tego, co wymyślił Turing?
Nie. W drugą stronę już ta współpraca nie działała. Polacy w czasie wojny, ci, którzy działali, jeszcze byli wykorzystywani do innych celów. Między innymi polski sztab generalny zatrudnił ich do łamania szyfrów SS i Polacy złamali te szyfry, będąc w Wielkiej Brytanii, bardzo szybko, ale jakby do pracy w Bletchley Park nie zostali dopuszczeni z niejasnych powodów.
Przykre.
A czy to prawda, że Turing był konstruktorem, wymyślił pierwszy komputer?
Tak, Turing już przed wojną napisał pracę o liczbach obliczalnych, w której przedstawił teoretyczny zarys takiej maszyny, którą dzisiaj nazywamy komputerem. I potem w czasie wojny Brytyjczycy zbudowali taką maszynę, która nazywała się Colossus, olbrzymią maszynę liczącą, i to był pierwowzór komputera, a Turing tę pracę po wojnie kontynuował. Jego idee, jego pomysły, między innymi wykorzystanie, stworzenie pamięci komputera, programowanie, tego, te wszystkie rzeczy są jego zasługą.
Ale nie bacząc na te wszystkie zasługi, losy jego były tragiczne, zwłaszcza tak, pod koniec.
Tak, to jest niebywałe, i naprawdę trudno to zrozumieć, że w latach 40., koniec lat 40., 50. Obowiązywało w Wielkiej Brytanii takie prawo, że za homoseksualizm był karany i to bardzo surowo. Turinga, gdy odkryto, że jest homoseksualistą, te wszystkie jego zasługi w II wojnie światowej poszły w niepamięć. Został zmuszony do chemicznej kastracji.
Odsunięto go od pracy naukowej.
Jakiś zarzut o szpiegostwo się pojawił. No po prostu dlatego naukowca, dla którego nauka, badania były całym życiem, to po prostu dramat.
I co się stało z Alanem Turingiem?
Alan Turing popełnił samobójstwo, zjadł jabłko zatrute cyjankiem. Został po prostu zaszczuty, można powiedzieć. Trudno zrozumieć, jak to się stało. Dopiero w ostatnich latach rząd brytyjski przeprosił za to, co się stało z Turingiem, i to dotyczyło także 100 tysięcy innych homoseksualistów, których poddano chemicznej kastracji lub po prostu trafiali do więzień. Także królowa brytyjska w 2009 roku przeprosiła za to, co się zdarzyło, i dokonała rehabilitacji Turinga. No, to rzadko się zdarza w Wielkiej Brytanii, ale no, dla nas niewyobrażalne jest, że tak wybitnego naukowca
tak
on w 54 roku popełnił samobójstwo. No, trudno sobie wyobrazić, to jest całkiem...
W 54 roku
miał 41 lat, zdaje się. No, nie wyobrażamy sobie tego człowieka, który miał takie zasługi
w losy II wojny światowej.
Złamanie enigmy, także morskiej enigmy, która miała kluczową rolę, dlatego że Niemcy topili bardzo dużo statków handlowych płynących do Wielkiej Brytanii. I dokonania Turinga umożliwiły Brytyjczykom kontrofensywę przeciwko ubotom, zatrzymanie tych ubotów, zatopienie ich, i spokojnie Wielka Brytania mogła się wyżywić, mieli co jeść, mieli herbatkę.
No ale teraz możemy już tylko ewentualnie się pochylić i pomyśleć, jak niesprawiedliwy bywa świat, jak niesprawiedliwy bywa społeczeństwo, jak łaska pańska na pstrym koniu jeździ.
No i obejrzeć ten film, który właśnie jest kandydatem do Oscara. Tutaj tak, panów zainteresuje, jak mówisz, pewnie rola Keiry Knightley, a panie będą podziwiać właśnie Benedicta Cumberbatcha w roli właśnie Alana Turinga.
Tak, no 16 stycznia premiera w Polsce. Nie mogę się doczekać, wybiorę się jak najszybciej. Chciałbym zobaczyć. Czytam już recenzję tego filmu i jest tam wspomniana rola Polaków. Brytyjczycy robią to teraz po latach. Troszeczkę się dowiedzieli.
No, w Bletchley Park w tym filmie nie było tam wątku polskiego.
Nie, absolutnie. Ale na przykład to jest niebywałe, że Keira Knightley, która jest Brytyjką, ona się dowiedziała, kim był Alan Turing w 2009 roku. No to taka postać, no to nasi kryptolodzy od enigmy są lepiej znani w Polsce jednak, mimo że to
czekamy
jest...
Czekamy na premierę, proszę Państwa. Fascynująca rozmowa. Moglibyśmy tutaj pewnie jeszcze porozmawiać z Szymonem. Tę rozmowę znajdziecie Państwo na stronie internetowej naszego radia www.radiomerkury.pl. Tam w zakładce Gość Babiego Lata znajdziecie Państwo rozmowę. Szymon umieści tę rozmowę, to należy do jego obowiązków. Jak tam się coś pojawia, to właśnie Szymon teraz będzie zmuszony umieścić samego siebie w rozmowie babioletniej.
Raz jeszcze dziękujemy, Szymonie.
Dziękuję bardzo.